Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, jest taki rodzaj głoszenia dobrej nowiny w Kościele, który doprowadza mnie do szewskiej pasji. Czyli dobra nowina polegająca na tym: uważajcie, bo pójdziecie wszyscy do piekła. Na pewno się spotkaliście, że bardzo często kościelne głoszenie, nie mówię, że całe i wszędzie, to jasne, ale jednak bardzo często, polega na przestrzeganiu przed różnymi rzeczami. I bardzo często w tym przestrzeganiu powołujemy się, albo ci, którzy tak robią, na Pana Jezusa. No bo fakt, że Pan Jezus nieraz o piekle mówił. Otóż moi drodzy, dlaczego to mówię? Bo nie wiem, czy kiedyś przyuważyliście, jakie było najbardziej chyba radykalne przestrzeżenie Pana Jezusa, kiedy groził ludziom piekłem. Bo Pan Jezus to oczywiście mówił, to jasne. Jest taka opcja, bo Pan Bóg za nas nie zbawi. Rzeczywiście może tam trafić. Mam głęboką nadzieję, że to się nikomu nie uda. Ale jest taka opcja. Jest jedno zdanie Pana Jezusa, które, jeżeli miałbym wybrać najbardziej radykalne przestrzeżenie przed piekłem, brzmi następująco. Jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zobaczcie, jak kategoryczne jest to zdanie. To jest system zero-jedynkowy. Na bramce w niebie będzie ktoś stał, tak zwyczajowo święty Piotr. Podejdzie tam jakiś człowiek, bez względu na wiek, i zapyta święty Piotr, do tego, co powiedział Pan Jezus: dziecko? Nie, nie, ja mam 84 lata. Panu dziękujemy. No uwaga, tak mówi Pan Jezus. Jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, to nikt poza dziećmi nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I dla mnie to jest najbardziej radykalne przestrzeżenie Pana Jezusa przed piekłem. Wszystkie inne na mnie robią mniejsze wrażenie. Bo to jest naprawdę 1:0. Albo jesteś dzieckiem, to wchodzisz. Albo nie jesteś dzieckiem, to nie wchodzisz. Pan Jezus mówi bardzo prosto: nie wejdziecie. Nie mówi: no zobaczymy, no będziemy myśleć wtedy, może coś tam poradzimy. Nie, mówi, albo jesteś, albo nie wchodzisz. I dlaczego to mówię? Bo Ewangelia dzisiaj jest o tym. Zwłaszcza kiedy Pan Jezus mówi, jak mają ludzie stanąć przed Bogiem. Czyli mówi w ogóle o najważniejszej sprawie na świecie. Czyli jak zbudować to, kim my jesteśmy przed Bogiem. To mówi, jeżeli nie zaczniecie od słowa Ojcze, to zapomnijcie. Nie wiecie, że tam Pan Jezus, kiedy mówił to Ojcze, to mówił Abba. Nie? Abba to nie jest Ojcze. Abba to jest Tato. Ja mam wrażenie, że my się w Kościele trochę boimy tego słowa. Nie? Mało, niewielu z nas ośmiela się do Pana Boga mówić nie Ojcze, tylko Tato, bo to jest takie zbyt poufałe. Nie? Ale uwaga, kiedy Jezus uczył, to mówił, mówcie do Boga Tato. Kochani, co to znaczy, kiedy Pan Jezus mówi, że jeżeli nie staniesz się dzieckiem, to nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego? Dla mnie to oznacza przede wszystkim trzy rzeczy. Bo trzy rzeczy ma dziecko, a dorosły tego zazwyczaj już nie ma. Pierwsza rzecz, którą ma dziecko, a dorośli już tego nie mają, to dziecko, tylko mówię o takim małym dziecku oczywiście, nie? Bo jak tam ono już ma tam 7, 8, 9 lat, to już potrafimy je zepsuć, nie? Już je uczymy naszego myślenia. Ale jak jest takie dziecko nieskażone jeszcze naszym dorosłym myśleniem, to takie dziecko pierwszą rzecz, którą ma, to ma następującą rzecz w głowie. Ono jest bezwarunkowo i bezapelacyjnie i bezargumentowo przekonane o miłości swoich rodziców. Jak jest starszy, to już je uczymy, że musi zasłużyć, więc ma pewne wątpliwości. Bo jak zrobi coś złego, no to wie, że to będzie różnie, nie? Ale takie małe dziecko, no taki trzylatek, w życiu nie wpadnie na pomysł, tak sam z siebie, jak mu ktoś tego nie powie, że mama bądź tata mogliby nie kochać. Znacie takie dziecko, które jest przekonane, że rodzice go nienawidzą? Tylko mówię o takim dziecku małym, nie? Bo starsze to mówię, to już dużo potrafimy nauczyć. Ja nie znam takiego dziecka. Jedno z dzieci, które będę pamiętał do końca życia, moi znajomi mają takiego małego, on tam już teraz to już ma chyba z 10 lat, a wtedy miał tak chyba ze 3,5 czy ze 4 lata. I pamiętam, byłem u nich zaraz po świętach odwiedzić ich i było takie jakieś spotkanie rodzinne. Było dużo różnych tam znajomych, jakieś ciotki, wujki i tak dalej. Jak to często na takich imprezach, kupa dzieci, no i kupa dorosłych, nie? No i było tak, że dorośli byli w jednym pokoju, a dzieci były w drugim pokoju, czymś tam się bawiły. I w pewnym momencie ten mały, ten ich synek, wpadł do pokoju taki przerażony, dlatego że tam w tym pokoju była jakaś świeczka, mogę co za pomysł rodziców zostawić świeczkę w pokoju, gdzie dzieci są, nie? I ten mały podpalił zasłonę, no nie? W sensie, no gdzieś tam przytnął, no i zapaliła się zasłona. I on wpadł do pokoju oczywiście przerażony, z krzykiem do taty, że tato, zasłona się pali, nie? Nie to, że zapaliłem oczywiście, tylko się pali. Tata tam poleciał oczywiście do gasi, na szczęście nic się nie stało. A ten mały stanął przed mamą, ja nie zapomnę do końca życia jakby jego zdania, które powiedział. On stanął przed mamą, spojrzał tak do góry i powiedział tylko jedno słowo, znaczy jedno zdanie. Mamo, kochaj mnie. I tyle. Znacie takiego trzylatka, który podpali zasłonę i pójdzie do mamy i powie: mamo, nie jestem godny twojej miłości. Zawiodłem twoje zaufanie. Nałóż mi pokutę. Ja nie znam takiego dziecka. Dziecko jest bezwarunkowo przekonane, że jest kochane i nie potrafi znaleźć żadnego pomysłu, że mogłoby nie być kochane. Kochani, co Pan Jezus mówi, kiedy mówi, jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa? No między innymi właśnie o tym mówi. Bo większość z nas dorosłych nie ma wcale takiej oczywistości, że jesteśmy bezwarunkowo przez Pana Boga kochani. Większość z nas nieustannie żyje w przekonaniu, że musimy na to zasłużyć, że musimy coś zrobić, żeby On zdecydował się spojrzeć na nas z miłością, że albo będziemy święci, albo nas nie będzie chciał. Jezus mówi, albo się nauczysz, że to jest twój tata, a tata nigdy nie przestanie cię kochać, albo tam nie wejdziesz. Wtedy to jest urzędnik, albo władca, albo nie wiem, tam porządkowy, czy ktokolwiek inny. A to jest tata. Druga rzecz, którą ma dziecko, która mi się od razu myśli, gdy myślę, dlaczego Pan Jezus to powiedział. Zobaczcie, że prawie każde dziecko takie małe jest przekonane, że rodzice są wszechmogący. Każde małe dziecko jest przekonane, że tata i mama wszystko potrafią. Jakie potem jest rozczarowanie, nie? Takiego dziecka, kiedy dorasta, się okazuje, że jednak nie. Że oni nie są tacy doskonali, nie wszystko potrafią, że nie ze wszystkim sobie radzą. Ale takie małe dziecko, jak byłem mały, byłem przekonany, że mój tata wszystko umie. Że wystarczy, że będę go trzymał za rękę, to on wszystko zrobi. Potem jak dorosłem, oczywiście to się zmieniło, to jasne. Ale uwaga, jestem przekonany, że między innymi o tym również mówi Pan Jezus. Mówi o takiej postawie, gdzie dziecko nie wątpi w swojego ojca. Zobaczcie, jak często my mówimy takie rzeczy, Pan Bóg to nie bardzo pomaga. Pan Bóg sobie z tą sytuacją nie radzi. Pan Bóg sobie chyba zapomniał. A może w ogóle on nie jest dobry? Dzieci nie mają takiego pomysłu. Dzieci są przekonane, że rodzic wszystko potrafi. Trzecia rzecz, o której sobie myślę, kiedy myślę, co to znaczy być dzieckiem, to mi to podpowiada też Pan Jezus. Pamiętacie takie zdanie Pana Jezusa, gdzie On mówi: Ojcze, wysławiam Cię, że objawiłeś tajemnicę Królestwa prostaczkom, a zakryłeś je przed mądrymi i roztropnymi, nie? Tam bardzo lubię to słowo prostaczek, bo to jest takie trochę śmieszne polskie tłumaczenie, bo mnie się prostaczek kojarzy z takim, no nie chcę powiedzieć prostakiem, nie? Ale z takim trochę niewykształconym człowiekiem, który tak wszystko bierze tak trochę naiwnie, taki, przepraszam za wrażenie, taki trochę wiejski głupek, nie? Kani, to nie o to chodzi Panu Jezusowi. Tam, gdzie Pan Jezus mówi prostaczek, dosłownie chodzi o małe dziecko, które jest uczniem synagogi. Tam jest słowo, które wskazuje na ucznia chodzącego do szkoły. Pan Jezus mówi: Ojcze, wysławiam Cię, że objawiłeś tajemnicę Królestwa tym, którzy się uczą. Tak można by to dosłownie przetłumaczyć. Co to znaczy? Czyli tym, którzy wiedzą, że nie wiedzą i potrzebują się nauczyć. Jestem przekonany, że kiedy Pan Jezus mówi o tym, że musimy stać się jak dzieci, to również o tym mówi. Zobaczcie, że zmorą wszystkich rodziców, nie? No ja nie wiem, bo nie mam dzieci, ale słyszę to i widzę. Jest nieustanne pytanie ich dzieci, czemu? Albo dlaczego? Czemu to tak działa? A skąd to się wzięło? Jak ktoś ma dzieci, to doskonale wie, o czym mówię, bo to można się zaszczelić, nie? Kiedy jest po prostu niekończąca się kawalkada pytań, nie? A dlaczego tak jest? A czemu tego nie można? A co tutaj się dzieje? To jest dokładnie to, bo dziecko nie wie. I oczywiście, kochani, my jak jesteśmy starsi, no to już udajemy, że wszystko wiemy, nie? Albo żebyśmy to wszystko lepiej wymyślili. To, co wam mówiłem wczoraj, kiedy mówiłem o tym machaniu przed nosem, nie? Jezus mówi, albo się staniesz jak dziecko przed Bogiem, czyli będziesz się chciał od Niego wszystkiego nauczyć, a nie będziesz Mu mówił, jak ma być, albo nie wejdziesz do Królestwa. Kochani, takich punktów pewnie można wymienić jeszcze znacznie więcej. Mnie te trzy tak przychodzą pierwsze do głowy, bo myślę, że nam ich bardzo brakuje. Kochani, Jezus, kiedy uczy relacji do Boga, to mówi, albo wejdziecie w końcu w coś takiego, czyli zaczniecie być dziećmi Jego, albo nigdy nie wejdziecie do nieba. Czyli albo zaczniecie żyć w przekonaniu, że On wszystko może, że was kocha, że was wszystkiego nauczy i że w ogóle wszystko wam da. Albo zawsze jesteście w jakiejś przedziwnej, bardzo dziwnej relacji z Nim, gdzie tak naprawdę zamykacie Mu drogę. Kochani, mówię to dlatego, że będę chciał wam dzisiaj pokazać, co Pan Jezus chce zrobić w naszym życiu, tak jak wam mówiłem wczoraj, nie? Co chce zrobić z tymi naszymi miejscami, gdzie my tylko i wyłącznie możemy płakać nad sobą. Tylko żeby mógł to zrobić, to właśnie musi spotkać kogoś takiego. Kogoś, kto uwierzy, że on to potrafi. Kogoś, kto wie, że sam nie potrafi, musi się nauczyć. Kogoś, kto wie, że jest kochany, więc cokolwiek mu Pan Jezus zaproponuje, to musi być dobre. Jakby nie będzie tego kwestionował, a to na pewno to jest dobry pomysł, co mi tutaj zrobisz? Może byśmy to inaczej? Nie, Jezus potrzebuje kogoś takiego. Jak znajdzie taką duszę, tam może wszystko zrobić. Nie wiem, czy kojarzycie taką kobietę, która nazywa się Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Tak zwana Mała Tereska. Na pewno kojarzycie, nie? Nie wiem, czy wiecie, że ta kobieta jest jednym z tak zwanych doktorów Kościoła. To jest taki tytuł, który się w Kościele nadaje bardzo niewielu ludziom. W trakcie 2000 lat naprawdę jest kilka czy kilkanaście osób, którym Kościół nadał tytuł doktor Kościoła. I tam jak spojrzycie tą listę, tam są same największe mózgi wszechczasów. Tam są mistycy, wielcy nauczyciele, teologowie i tak dalej. Tam są naprawdę ogromne postaci, jak Jan od Krzyża, Święta Teresa z Awila i tak dalej, nie? Wielcy teologowie. I w całym tym gronie jest ta jedna Tereska od Dzieciątka Jezus, która nie miała żadnego wykształcenia, nie zrobiła żadnych studiów. Jak się czyta jej pisma, to ona ma tylko jeden pomysł. Będę dzieckiem. Mówi tak. Nie wiem, jak się dostać do nieba. Te schody, mówi, są tak kurde wysokie, że nie dam rady. Mówi, tam jest tyle stopni. No nie wlezę. Ona żyła dosyć dawno i wtedy mówi tak. Ale słyszałam, że bogaci mają takie coś jak winda. No, jest to takie dosyć oczywiste. Nie, danie to nie było, bo to nie wszyscy mieli, nie? To była taki rarytas dla bogatych. I ona pisze w swoim dzienniku, słyszałam, że bogaci mają windę, czyli można nie po schodach, tylko można wjechać. I ona mówi, ja muszę taką drogę duchową wymyślić, że można było wjechać. Taka droga na skróty, nie? Ja to rozumiem, taki plan. Żeby się tam nie tarabanić na górę, tylko windą, nie? I mówi, co jest taką windą? Mówi, winda jest tylko jedna. To są ramiona Ojca, który bierze dziecko i podnosi je do góry. Mówi, to będzie moja droga. Mówi, po schodach nie wejdę, bo nie dam rady. Mówi, to znam siebie. To za trudne jest. Ale mówi, stanę jak dziecko, wyciągnę łapy, nie? I powiem, weźmie. I mówi, on mnie to na górę tak wciągnie. Windą mnie tam weźmie. Wiecie, Kościół jak zobaczył tę naukę, powiedział, dołączmy tę kobietę do doktorów Kościoła. To jest niesamowite. Przypuszczam, że ona tam stanęła w gronie w niebie, tam jest taki pewnie specjalny pokój, nie? Doktorzy Kościoła, nie? Tam siedzą w tych togach, tam tacy wszyscy mądrzy i w ogóle doświadczeni, mistycy z bezpośrednim wglądem w serce Boże, teologowie, którzy napisali największe dzieła. No i tam pewnie weszła Tereska, wszyscy tak spojrzeli, nie? Na tę dziecinę taką. I zapyta, a co ty, Tero, jak ty tu weszłaś? A windą wjechałam. Nie? To jest dokładnie to. Ona zrozumiała, co mówi Pan Jezus. Że to jest droga do Niego. Kochani, jak Bóg znajdzie takie otwarte serce, tak ufne, tak też beznadziejne, które wie, że samo sobie nie poradzi i potrzebuje taty. Takie, które jest przekonane, że no to jest tata, to na pewno może, bo tata wszystko może. To tam Bóg może wszystko zrobić. A co może zrobić? To w konferencji po mszy. Nasz dobry Ojcze, bądź błogosławiony i bądź wywyższony za to, że jesteś tu dzisiaj z nami. Tak jak zawsze, tak jak ciągle, bo Ty jesteś wierny, nawet wtedy, kiedy my nie jesteśmy wierni. Ojcze, chcemy Cię dzisiaj prosić, jak zawsze, o Twojego Świętego Ducha, żeby On zstąpił na nas z Twoim miłosierdziem, z doświadczeniem Twojego działania w nas. Ojcze, potrzebujemy Twoich dłoni, potrzebujemy Twojej miłości, Twojego uzdrowienia, potrzebujemy Twojego pocieszenia, potrzebujemy Ciebie nade wszystko. Ojcze, przyjdź do nas w całej pełni Twojej łaski, w całej pełni Twojej czułości, tak jak Ty sam najlepiej wiesz, że tego nam potrzeba. A chcemy Cię o to poprosić tą modlitwą, której Ty sam nas nauczyłeś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, święty Ojcze Dominiku, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie siadać. Nie siadajcie jeszcze, proszę, bo chciałem fragment Ewangelii przeczytać. Z Ewangelii świętego Łukasza. Wkrótce potem Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim Jego uczniowie i wielki tłum. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili, wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził swój lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie, proszę. Moi drodzy, tak jak wspominałem wczoraj, chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu, w jaki sposób Pan Bóg chce w nas działać. Czyli co Pan Bóg chce zrobić, żeby dać radę tym różnym naszym zranieniom, bliznom, ranom, beznadziejom i tak dalej. I nie znam lepszej Ewangelii, która by to krok po kroku i w absolutnie po prostu zachwycający sposób opowiadała, jak właśnie ta Ewangelia. Chciałbym, żebyśmy sobie ją przeszli krok po kroku zobaczyli, co tam się stało w tym spotkaniu Pana Jezusa z tą kobietą i z jej zmarłym, ale potem, jak się okazało, jednak nie zmarłym synem, dlatego że to jest, jestem przekonany, opowieść o tym, co Pan Bóg chce zrobić w każdym z nas. Kochani, od początku. Mamy Pana Jezusa, który, jak słyszeliście, trafia do miejscowości Nain. I żeby tę Ewangelię dobrze zrozumieć, to musimy się najpierw chwilę przyjrzeć w ogóle tej miejscowości i okolicznościom tego, co się tam stało. Kochani, to jest bardzo ciekawa miejscowość, w sensie miejscowość Nain. I ona jest ciekawa z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest miejscowość, która ma bardzo ciekawą nazwę, dlatego że z aramajskiego na polski Nain tłumaczy się dosłownie jako rozkosze. Czyli miejscowość nazywała się Rozkosze. Myślę sobie w ogóle, że to super jest nazwa. Znaczy, strasznie bym chciał, że mieszkać w miejscowości, nazywa się Rozkosze. I mnie pytaj, skąd ty jesteś? Jestem z Rozkoszy. Nie? Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, w sensie ze szkoły podstawowej. Ja pochodzę z Myszkowa koło Częstochowy i obok mnie jest taka mała miejscowość, która się nazywa Mysłów. I miałem taką koleżankę w klasie, chyba Agnieszkę, chyba tak. Zawsze jak się ją pytało, Aga, skąd ty jesteś? To ona mówiła, ja jestem z Mysłowa. Zawsze jak słyszę te Rozkosze, to jest mniej więcej ten rodzaj, nie? Nazwa, bardzo ciekawa nazwa, rozkoszna nazwa. Druga rzecz o tej miejscowości, która nakieruje nas zaraz na coś ciekawego. Ani nikt nie wie, gdzie jest ta miejscowość. To jest miejscowość, która się pojawia w Biblii tylko jeden raz. To jest w ogóle dosyć dziwne, dlatego że jakby to jest mały region, więc jak się człowiek uważnie przyjrzy Staremu Testamentowi i Nowemu Testamentowi, to tam się wszystko w kółko dzieje w tych samych miejscowościach, nie? Jakby miejscowości, które są w Nowym Testamencie, często się pojawiają w Starym. Tej miejscowości nie ma nigdzie w Piśmie Świętym, poza tym jednym miejscem, tylko w Ewangelii Łukasza. Inni ewangeliści tego nie podają, tylko jeden ewangelista to wydarzenie zna. Mało tego. Do dzisiaj nikt nie wie, gdzie to leży. Jeżeli pojedziecie na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, daj Bóg, znowu otworzą jakieś możliwości, będzie można w końcu pojechać do Ziemi Świętej, i was przewodnik weźmie do Nain, bo jest taka miejscowość, to jest tuż pod górą Tabor. Jak się jedzie na górę Tabor, może ktoś z was kiedyś był na pielgrzymce w Ziemi Świętej, jak się wjeżdża na górę Tabor, to na prawo są takie drogowskazy, tam jest Nain. Błagam was, nie wierzcie przewodnikowi w ani jedno jego słowo. To nie jest ta miejscowość. W sensie z braku laku, bo nikt nie wie gdzie, to tam wymyślono, że niech to będzie tam, bo pasowało trochę nazwą, więc niech będzie. Ale de facto każdy jakby archeolog wie, że to nie wiadomo, gdzie to było. No i dlaczego to mówię? Bo te dwie właściwości tej miejscowości, czyli to, że nikt o niej nie słyszał i nikt nie wie, gdzie to leży, i to, że to się nazywa Rozkosze, dało od razu ojcom Kościoła, czyli takim pierwszym komentatorom Pisma Świętego, taką wskazówkę, że tu chodzi o coś dziwnego. Że tu nie jest tylko opowieść o jakimś tam wydarzeniu w jakiejś miejscowości, tylko skoro ona jest tak opisana, to jest jakaś metafora. I kochani, bardzo wiele komentarzy pisze tak, że w takim razie może to Nain, no to jest metafora raju. Dlaczego? No bo raj podobno gdzieś jest, ale cholera wie gdzie. No w sensie nikt nie wie, gdzie jest raj, nie? W ogóle to nie jest miejsce, tylko no gdzieś takie coś jest. Wiemy jedno. Tam jest rozkosznie, nie? Tak mówią, przynajmniej w Biblii. I ojcowie Kościoła wychodzą z takiego założenia. Spróbujmy tak mówią popatrzeć metaforycznie, że mamy do czynienia z miejscem, które jest obrazem raju. I co się dzieje w tym miejscu? Zobaczcie. Przez bramy tego miejsca na zewnątrz wychodzi kondukt żałobny, którego centralną postacią, oczywiście poza tym zmarłym synem, to jasne, jest matka tego syna, bo to z nią będzie cały ten dialog potem Pana Jezusa. Co to znaczy? Jest nie bez przyczyny, jakby kim jest ten ktoś, kto idzie na czele tego pochodu. Kto to jest wdowa w tamtym myśleniu? Moi drodzy, gdybyśmy mieli taki słownik, jak Żydzi jednym wyrazem próbują określać różne stany, to gdybyśmy chcieli w żydowskim słowniku znaleźć, pod jakim hasłem występuje następujący stan życiowy, największe nieszczęście świata, to byłoby to nazwane wdowa. Dlaczego? Raz, że oczywiście to jest trudna sytuacja, no bo był ktoś, kogo się kochało. Wiadomo, że różnie bywa, nie? Ale no, zakładamy, że był jakiś mąż, którego się kochało. On zmarł. Sytuacja wdów w tamtym czasie była dodatkowo skomplikowana. Dlaczego? Nie wiem, czy wiecie, że prawo żydowskie nie daje wdowie po mężu żadnego prawa do dziedziczenia majątku. W momencie, kiedy umierał kobiecie mąż, to jeśli miała syna, to wszystko, majątek, dom i tak dalej, wszystko przechodziło na syna. Jeżeli nie miała syna, w ogóle nie miała dzieci, albo miała tylko córki, to nie dostawała nic z majątku męża. Wszystko przechodziło na miasto. Zobaczcie, co jest napisane w tej Ewangelii. Że wyszedł kondukt żałobny, w którym niesiono chłopaka, nie, jakiegoś zmarłego na marach, i szła tam wdowa, matka jedynego syna, który umarł. Czy mamy dokładnie tą sytuację? To jest kobieta, która straciła męża wcześniej, bo jest wdową, a właśnie straciła jedynego syna i ona nie ma już nic. Ona jak idzie w tym kondukcie żałobnym, to ona wie, że ona się może równie dobrze położyć tam obok tego syna i mogą ją zakopać, bo ona już nie ma w ogóle po co żyć. Kochani, to stąd się wzięły te wszystkie takie wezwania u proroków, że do Izajasza, Jeremiasza i tak dalej, gdzie oni zawsze bardzo prosili, troszcie się szczególnie o sieroty i o wdowy. To jest taki refren w ogóle, w kółko powtarzany, w psalmach i tak dalej. To jest właśnie stąd. Bo to były dwie takie najbardziej newralgiczne grupy społeczne. Nie? Sieroty, no, czyli ci, którzy nie mają rodziców, no i wdowy, bo one nie mają jak żyć. Czyli zobaczcie, jaki to jest bardzo piękny symbol. Właśnie z raju, czyli z miejsca, gdzie jest niby wszystko, nie, no bo są rozkosze, jest w ogóle najlepsze miejsce na świecie, ktoś właśnie wychodzi z tego raju, kto wszystko stracił. Jeden z ojców Kościoła napisał tak, że to jest metaforycznie pokazana historia każdego człowieka. Że w tej wdowie jest opisana ludzkość. No bo wszyscy kiedyś mieszkaliśmy w raju, podobno. Było tam przesuper. No i wszyscy z tego raju wyszliśmy i teraz jest jedna wielka sromota. Bo żeśmy potracili te wszystkie rzeczy, które były w raju. Tam była nieśmiertelność, było wieczne szczęście, nie było cierpienia, nie było chorób. Nie było nic, co my znamy jako przekleństwa życiowe. Nie? I mówi ten komentarz, że ta wdowa, która wychodzi, to jest po prostu każdy człowiek, który po prostu żyje w świecie, gdzie wszystko stracił. Pod to sobie możesz podłożyć to, co jest u ciebie w życiu tą stratą, nie? To, co jest właśnie twoim przekleństwem, beznadzieją, to, co ci się rozsypało, co ci się popsuło, co mówisz, że ja to już po prostu, ja nie wiem w ogóle, jak żyć, nie? Bo mam takie i takie rzeczy. I teraz kogoś takiego, kto wszystko stracił, tak poranionego, kto nie ma perspektyw, spotyka Pan Jezus. I zobaczcie, jak to Łukasz pięknie opisuje. Łukasz pisze tak, że Jezus, kiedy tam podszedł, nie, spotkali się w bramie miasta, to jest w ogóle taki ładny obrazek, czyli jest wąsko, nie, muszą się jakby skonfrontować, nie mogą się minąć. Stanęli w bramie miasta. Jeden tłum, ten kondukt żałobny, drugi tłum idzie z Panem Jezusem. Nie? Tam wcześniej się dokonało takie uzdrowienie, tam są pewnie wszyscy szczęśliwi. Więc mamy taki tłum radosny i tłum pogrzebowy. I nagle stoją przed sobą. I Łukasz pisze tak. Jezus zobaczył tę kobietę, ją, nie tego syna, tylko ją. Kiedy ją zobaczył, użalił się nad nią, próbował do niej coś powiedzieć, no próbował powiedzieć nie płacz, ale jak się okazuje, oni poszli dalej, chcieli go minąć i dopiero kiedy dotknął tego chłopaka, nie tych mar, to się zatrzymali. Czyli jest taka trochę przepychanka, nie? Zatrzymali się, kiedy Jezus go wskrzesił. Koniec, zobaczcie, tam się dzieją trzy rzeczy. Łukasz to opisuje trzema razownikami. Zobaczył ją, użalił się nad nim, kiedy ją zobaczył, i potem tego chłopaka wskrzesił. Zrobił trzy czynności Pan Jezus. Kochani, te trzy rzeczy to są pewne trzy kroki, które Pan Jezus robi z człowiekiem, którego spotyka, który jest cały w beznadziei. Czyli jak nie mam z większością z nas. I to, co on tutaj wyprawia, to jest coś niesłychanego, jak to Łukasz opisuje. Kochani, po kolei. Pierwsze to napisane jest, że Pan Jezus tę kobietę zobaczył. Powiemy sobie, no dobra, no Boże, no zobaczył, no przechodził, to zobaczył, no pogrzeb szedł, nie? No to zobaczył, że idzie pogrzeb. Nie. Ani Łukasz, trzeba oczywiście sięgnąć do tekstu oryginalnego. Łukasz bardzo lubi, że tak powiem, używać różnych słów, które mają różnego rodzaju takie nacechowanie, które coś pokazują. Jakbyście przyjrzeli się greckiemu tekstowi Ewangelii, nie? Jak została Ewangelia napisana po grecku, Łukasz zna w ogóle kilka słów, którymi określa patrzenie. To są różne słowa. Zresztą po polsku też mamy różne słowa, nie? Możemy zrobić patrzeć, oglądać, widzieć, nie? Tylko u nas one zasadniczo oznaczają to samo. W tym miejscu Łukasz używa bardzo ciekawego słowa. Gdyby to przetłumaczyć tak dosłownie, tak chropowato, nie? Tak bez uładzenia takiego, żeby to ładnie wyglądało, to trzeba by dosłownie to przetłumaczyć, wiem, żeby to głupio brzmiało, ale że Jezus tę kobietę przeskanował. W sensie tam jest takie wyrażenie czasownikowe, które oznacza widzieć na wskroś. Lepsze polskie słowo to jest na przykład przejrzeć. Nie? Jak ktoś mówi, ale ktoś mnie przejrzał, nie? Czyli jakby zobaczył, co tak naprawdę się we mnie dzieje. Zobaczcie, my też czasem mówimy po polsku, nie? Że na przykład mówimy, czy ty mnie widzisz? I nie chodzi o to, czy mnie widzisz, tylko czy mnie widzisz. Albo jak używamy takiego samego słowa na przykład do słuchania, nie? Czy ty mnie naprawdę słyszysz? Czyli nie chodzi o to, czy słyszysz dźwięki, czy rozpoznałeś słowa, które powiedziałam, czy powiedziałem, tylko czy naprawdę usłyszałeś to, co powiedziałem. I Łukasz, kochani, w tym miejscu używa takiego słowa. Czyli nie chodzi mu tylko o to, że Pan Jezus idzie po prostu tam ulicą, nie jest ta brama miasta, no i nagle patrzy, o, pogrzeb, nie? Idzie wdowa na pogrzebie. Nie. Łukasz jednym słowem mówi, że Jezus natychmiast jakby przejrzał tę kobietę. Czyli on wie, mimo że nie wie, że to jest wdowa, że ona nie ma już syna, że nie ma męża, że koniec jest jej życia. On wszystko rozumie, co się w niej dzieje. Kochani, to jest coś, co genialnie jest pokazane w takim innym fragmencie Ewangelii. Ja bardzo lubię ten fragment. Kojarzycie, jak Pan Jezus uzdrowił tego paralityka, co go czterech przyniosło, pamiętacie, na takim łożu i go spuścili przez dach, nie? Ja w ogóle kocham tę ekipę. To są za goście, nie? Rozebrali sąsiadowi dach, nie? To jest genialna scena. I tam jest taki moment, nie? Jest kupa ludzi tam wokół Pana Jezusa, oni widzą, że nie da się wejść, nie da się tam przecisnąć, no to wleźli na dach, rozebrali tam słomę, to pewnie jakaś słoma była, spuszczają tego gościa przez powałę, nie? Tuż przed Pana Jezusa. I wtedy jest następujący ciąg wydarzeń. Jest napisane, że jak Jezus go zobaczył, to powiedział mu, synu, twoje grzechy są odpuszczone. Czyli Jezus go nie uzdrawia, tylko mówi, twoje grzechy są odpuszczone. I wtedy jest napisane tak, Ewangelista pisze, że dookoła siedzieli tam faryzeusze, uczeni w piśmie i tak dalej i oni sobie pomyśleli, nie powiedzieli, tylko pomyśleli. Jak on tak może mówić? On bluźni. Tylko Bóg może grzechy odpuszczać. Dlaczego on tak mówi, nie? I wtedy Ewangelista pisze tak. Jezus, widząc, co nurtuje w ich sercach, tam jest to słowo, powiedział. Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się grzechy, czy wstań, weź swoje nosze i idź. Mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. No, chłop wstał, wziął łoże i poszedł. Nie? I tyle go widzieli, nie? Natomiast dokładnie ten moment, gdzie jest napisane, Jezus widząc, natychmiast zobaczył, co się w nich dzieje. Znowu, on ich przejrzał. I kochani, to nie chodzi o to, że Jezus czytał ludziom w myślach, nie? Nie, tu chodzi o coś takiego, że Panu Jezusowi wystarczy jedno spojrzenie na człowieka i on natychmiast wie, co się w nim dzieje. My to w takim współczesnym języku, takiej nowomowy psychologicznej, nazywamy oczywiście empatią, nie? Mamy to na przykład dobrze znają, nie? Ja to znam z moją mamą. Jak pamiętam, byłem dzieckiem, wracałem ze szkoły i coś tam zrobiłem, nie? Czyli kolejna lufa, czy jakaś tam uwaga w dzienniku, nie? Stawałem w drzwiach, moja mama na mnie spojrzała. Zanim powiedziała cześć, było pierwsze zdanie. Coś znowu zrobił. Nie zdążyłem się odezwać, nie? Ona natychmiast wiedziała. Jej wystarczyło jedno spojrzenie na mnie, nie? Nie mówię, że mężczyźni nie mają empatii, aczkolwiek mój tata, jak na mnie patrzy, to mówił, no co, no żyje, nie? No. Tylko to jest cecha, którą można rozwijać w sobie, nie? Moglibyśmy sobie powiedzieć, że Pan Jezus ma po prostu empatię poziom miliard, nie? Że Jezusowi wystarczy jedno spojrzenie, i wie wszystko, co się dzieje w człowieku, kochani. Dlaczego tak strasznie długo o tym gadam? Bo to jest pierwsza rzecz, którą ta Ewangelia pokazuje, żebyśmy zrozumieli o Panu Bogu względem nas. Kochani, ile razy ja słyszałem takie zdanie od ludzi, którzy przychodzili tam, nie, na rozmowę, czy do spowiedzi, czy w jakichś tam trudnych sytuacjach, którzy byli, albo ile razy sam takie zdanie mówiłem, gdzie jak coś nam się dzieje, nie, coś przeżywamy, jakieś trudne są momenty, koniec, zobaczcie, ile razy mówimy takie zdanie, czy ten Pan Bóg naprawdę wie, co tak się u mnie dzieje? Ja wiem, że On jest wszechwiedzący i tak dalej, naprawdę Go tak, że On wie, co tutaj... Ogromna ilość ludzi jest przekonana, no, że jest tam gdzieś Pan Bóg, no, wiadomo, że gdzieś tam jest, no, coś tam jest taki, wszystko niby wie. Ale tak o tobie wie? No i pomyślcie, no jest nas na świecie ile? Z 7,5 miliarda chyba, nie? Jakoś tak tam teraz jest, nie? Tak pod 8 już podchodzimy. No i pomyślcie. 8, potraficie sobie w ogóle wyobrazić? Ja nie jestem w stanie w ogóle tej liczby w ogóle zwizualizować. Otóż moi drodzy, co mówi ta Ewangelia? Że w tej chwili, ale w tej chwili to nie jest metafora. Bóg teraz patrzy na tę bazylikę w Lublinie. Widzi nas. Tylko uwaga, nie patrzy na nas i mówi, o, siedzą w kościele, naszli się, fajnie. Nie. Nie. Bóg teraz patrzy na ciebie i wszystko w tobie widzi. Ale nie w takim kluczu, jak to babcia nas czasem uczyły, nie? Jak pamiętam, moja babcia tak mówiła, Adaś, uważaj, Bozia patrzy. Nie? Miało być takie, uważaj, bo tam Pan Bóg wszystko widzi. Nie? Mnie zawsze dziwiło, co to jest ta Bozia? No bo zobaczcie, Bozia to jest jakieś takie połączenie Boga Ojca z Matką Bozią, nie? Taka Matka Bozia, nie? Proszę, nie używajcie nigdy słowa Bozia, to jest jakieś chore słowa w ogóle. Nie ma żadnej Bozi. Nie? Kochani, Pan Bóg patrzy teraz na ciebie i widzi wszystko, co się w tobie dzieje. Mało tego, On widzi więcej niż ty widzisz to, co się w tobie dzieje. Kochani, nie macie czasem takiego wrażenia, nie mówię tego do kobiet, proszę tego nie traktować szowinistycznie, bo często kobiety mówią, ja to sama siebie nie rozumiem, nie? A ja też tak mam często, ja to sam siebie nie rozumiem, mówię, dlaczego ja coś robię, czemu jestem, czemu tak postępuję i tak dalej. Ja nie potrafię tego zajarzyć, skąd mi się to bierze. Uwaga, On to wszystko widzi. Kochani, dla mnie to jest niezwykle pocieszające. Ile razy słyszałem od jakichś, na przykład, nie wiem, ludzi w małżeństwie, gdzie mi żona czy mąż mówili, proszę ojca, no mam męża, mam żonę, mam dzieci, ja wiem, że oni mnie kochają, ale ja mam takie wrażenie, że nikt mnie nie zna. Że tak naprawdę, tak jakby, żeby wiedzieć, co się we mnie dzieje, to nawet mój mąż chyba nie wie. A to jest w ogóle dobry chłop, ale on nie ma pojęcia, co się we mnie wydarza. On nie potrafi tego zrozumieć. Kochani, ile razy takie coś słyszałem w życiu? I uwaga, to często jest prawda, kochani. No i tak, że ty sobie to wymyślił. Rzeczywiście ludzie mogą mieć takie poczucie, i to jest często prawdziwe poczucie, że nikt nie wie w ogóle, co się w nich dzieje. Uwaga, to jest zdanie nieprawdziwe. Bo jest jedna osoba, która wie. Jak masz jakiś taki pomysł, że Pan Bóg się zapomniał, albo Pan Bóg nie wie, albo no w końcu jest tyle tych ludzi na świecie, więc chyba tego nie ogarnia, nie? Nie. Każdego Bóg widzi. Ale nie widzi, tylko widzi. Druga rzecz. On nie tylko ją zobaczył. Łukasz pisze tak. Zobaczył tę kobietę i kiedy ją zobaczył, czyli zobaczył, co się w niej dzieje, to użalił się nad nią. To jest beznadziejne tłumaczenie, ale nie ma się co oszukiwać, nie da się tego lepiej przetłumaczyć. Więc to nie wina tłumacza, ale to jest beznadziejne tłumaczenie. Kochani, nie wiem, z czym wam się kojarzy użalił, bo mnie się kojarzy bardzo źle. Mnie takie użalić się nad kimś, to jest takie trochę takie zlitować się, taka litość trochę, nie? Takie, że widzę kogoś biednego, czy ktoś tam, widzę jakieś nieszczęście, no i tak, jaki to nieszczęście, nie? Mam takie wrażenie, że my tak się użalamy, nie wiem, oglądamy wiadomości, tam pokazują tam, co się stało, tam, nie wiem, jakiś zamach był tam, czy jakiś kataklizm, nie? Tajfun, coś tam było i tak wszyscy patrzymy i jacy oni biedni tam są tacy, nie? To jest jakieś takie dla mnie, nie wiem, takie dziwne to jest dla mnie. Tylko faktem, kochani, że tego się nie da lepiej przetłumaczyć. Dlaczego? Tam jest takie wyrażenie, które jest tak zwanym idiomem. Wiecie, co są idiomy? Niektórzy wiecie, nie takie macie oczy, nie znam człowieka. Co to jest idiom? Kochani, idiom to jest takie wyrażenie, które jest w każdym języku, gdzie mówimy jedno, a to znaczy coś innego. Prosty przykład polskiego idiomu. Zjadłbym konia z kopytami. To jest idiom. Jak ktoś mówi zjadłem z konia z kopytami, no to nie mówi dajcie mnie konia, będę jadł aż po kopyta, nie? No nie, wiemy to, że w naszym języku to oznacza, że ktoś jest bardzo głodny, no nie? Ale uwaga, przetłumacz teraz to dosłownie komuś na inny język. Czyli komuś to nie jest z tego kręgu językowego, co nie? Czyli u kogo nie funkcjonuje ten idiom. Czyli jak weźmiesz, powiesz Anglikowi, że Polak powiedział zjadłbym konia z kopytami, to Anglik pomyśli, Polska dziwny kraj, nie? Tam kukunie tam jedzą. Nie no, w sumie to kolina całkiem w porządku. Kochani, taki jest problem językowy, wszędzie, gdzie pojawiają się idiomy. Każdy język ma idiomy, nie? Tutaj w tym miejscu po grecku jest idiom. Dlatego go jest strasznie trudno przetłumaczyć na inny język, żeby to było zrozumiałe, żeby wiadomo, o co chodzi. Wiecie, jak to brzmi dosłownie po grecku? To jest przezabawne. Tam jest napisane tak. Jezus przejrzał tę kobietę i odkręciła mu się nerka. Tak jest napisane. No i weź teraz to przetłumacz, nie? Jezus miał problemy z nerkami, no jakaś poważna sprawa, nie? Nie, kochani. Tam jest, chodzi dosłownie o odkręcenie wnętrzności. Takie jest wyrażenie. Kochani, to jest strasznie ważne słowo. Ono się pojawia w bardzo znaczących miejscach w Ewangeliach. Kilka prostych przykładów, bo znacie te miejsca wszyscy doskonale. Pamiętacie, jak syn marnotrawny wraca, nie, do ojca. Napisane jest, że kiedy go ojciec zobaczył z daleka, to wzruszył się głęboko. Nie? Po grecku jest to napisane, odkręciła mu się nerka. Kiedy Pan Jezus stoi przed grobem Łazarza, nie wiem, czy pamiętacie, nie? I tam jest napisane, tam już w ogóle świetne polskie tłumaczenie, że kiedy mu powiedzieli, że Łazarz już nie żyje, nie, że leży tam w tym grobie, to napisane, że Jezus się rozrzewnił. Tam, gdzie jest rozrzewnił, jest po grecku, odkręciła mu się nerka. Jak Jezus siedzi na ostatniej wieczerzy, nie wiem, czy pamiętacie, jest taki moment, kiedy Jezus mówi, jeden z was mnie zdradzi, nie? Mówi o Judaszu. Jest napisane tak, Jezus, doznając głębokiego wzruszenia, powiedział, jeden z was mnie zdradzi. Tam, gdzie jest doznając głębokiego wzruszenia, jest odkręciła mu się nerka. O co chodzi? To słowo w Ewangeliach się pojawia zawsze w tych miejscach, gdzie Jezus jest w wyjątkowy sposób do głębi poruszony. I zobaczcie, my to w ogóle znamy z języka polskiego, bo my mówimy coś takiego, nie wiem, czy tak kiedyś mieliście. Jesteście w większości studentami, jak widzę, więc znacie to uczucie, bo to jest uczucie, które się pojawia dwa razy w roku. Mniej więcej w okolicach batalii wrześniowej i potem tej drugiej, nie, wiosennej. Nie? Że kiedy idziesz na egzamin, na który nic nie umiesz, to niektórzy mówią, Boże, aż mnie po prostu skręca ze strachu, nie? Uwaga, to jest dokładnie to. Zobaczcie, używamy tego słowa, skręca mnie. Czyli czujemy po prostu wręcz w trzewiach strach. Dokładnie to wyrażenie jest w Biblii. Co to znaczy? Takich miejsc jest wolno niewiele, gdzie Jezus był tak głęboko poruszony, że po prostu wszystko w nim się aż skręcało z bólu. Bo zobaczcie, on to mówi, kiedy widzi zmarłego Łazarza. To mu się dzieje, kiedy mówił o swoim zdrajcy. To mu się dzieje, kiedy ojciec czeka na syna, który się pogubił i wreszcie wrócił. Zobaczcie, są strasznie emocjonalnie takie mocne miejsca. Nie? I właśnie w tej Ewangelii, w tym miejscu jest to słowo. Co to znaczy, kochani? Jak ja to kiedyś zobaczyłem po grecku, że to jest właśnie to użyte tutaj. Co to znaczy? Że Bóg nie tylko widzi człowieka, tylko że kiedy zobaczy człowieka i zobaczy, co mu się naprawdę dzieje, to Bóg nie jest zewnętrznym obserwatorem, tylko słuchajcie, to cierpienie, które on widzi w tym człowieku, to się to w nim dzieje. Że Pana Boga aż skręca z bólu, jak widzi ból człowieka. Ja słyszałem bardzo wiele razy od różnych ludzi, szczególnie takich może średnio zaangażowanych kościelnie, nie? Że no okej, okay, no Pan Bóg to może jest, tak zwany deizm, nie? No ale jest takim zewnętrznym obserwatorem, takim, który nie ma za wiele wspólnego. No rzeczywiście, może to wszystko stworzył i tam na początku to pchnął, no ale teraz jest taki zdystansowany, nie? Otóż uwaga, koń. Ta Ewangelia mówi coś niesłychanego. Że Bóg, widząc, co się dzieje człowiekowi, to, co mu się dzieje, przeżywa sam w sobie. I teraz sobie to pomyślę tak. Jest nas 7,5 miliarda, nie? Ile z tego ludzi cierpi na świecie? 7,5 miliarda. Ja nie spotkałem człowieka jeszcze, który by nie doznawał jakiegoś rodzaju cierpienia, nie? Wiadomo, że bardziej, mniej, to jasne. Ale nie znam człowieka, który by nie doświadczał jakiegoś bólu. Co to znaczy? Bóg widzi 7,5 miliarda cierpienia i mówi ta Ewangelia, że Bóg każde to cierpienie przeżywa w sobie. Pociągnijmy to dalej. Wiecie, że Pan Jezus wstąpił do nieba z ciałem, nie? Tak nas uczy teologia. Że nie jest tak, że był człowiekiem przez 33 lata, potem porzucił człowieczeństwo i wrócił do dawnego stanu. Nie? Czy wy wiecie, że w Trójcy Świętej aktualnie, w tym momencie, jedna z osób jest człowiekiem? No tak, Bogiem człowiekiem oczywiście, nie? To jest jasne, nie? Ale uwaga, Syn Boży nie porzucił człowieczeństwa. Co to znaczy? On ma ciągle ciało. Chwalebne, przemienione, zmartwychwstałe, to jasne, ale ciało, takie ciało, które dało się dotknąć. No pamiętacie, nie? Tomasza, który dotykał jego ran. Pan Jezus, kiedy poszedł na wieczerze do apostołów po zmartwychwstaniu, to zjadł rybę. I ta ryba przez niego nie przeleciała i wypadła na podłogę, nie? Tylko normalnie ją zjadł. Dla mnie jest w ogóle bardzo pocieszająca Ewangelia, bo znaczy, że będziemy jeść w niebie, nie? No tak. Jasne, to ciało było dosyć dziwne, bo przechodził przez drzwi, które były zamknięte, więc jednocześnie go ograniczały prawa fizyczne, ale jednocześnie normalnie funkcjonowało i normalnie trawił. Co znaczy? On ma cały czas, kochani, nerkę. I teraz się śmiejecie, ale to jest niezwykle poważna prawda teologiczna. Jezus ma ciągle ludzkie ciało. Tak, przemienione, chwalebne, to jasne. Nie wiemy trochę, co to znaczy, ale widzimy Jego po zmartwychwstaniu, że można Go było dotknąć, objąć, przytulić i tak dalej. To jest strasznie ważne dla mnie. Dlaczego? Jak pójdziemy do nieba, daj Bóg, i się spotkamy z Panem Jezusem, to nie spotkamy się z magmo, plazmo, siłą, mocą, duchem, tylko tam ręce się wyciągną do nas. Takie, takie. Będzie przytulenie, ale takie nie duchowe, tylko ciałem. Będzie pocałunek. Tam są usta. On nie przestał być człowiekiem. Co to znaczy? Że Jezus, kiedy cię widzi teraz, i wiem, że zaraz mi jakiś teolog powie, że to jest wszystko naginane, ale uwaga, Jemu się nerka cały czas wywraca. Czyli On doznaje w sobie, mimo że Bóg nie zna cierpienia, ale On doznaje w sobie twojego bólu. Koniec, ja sobie o tym myślę, to w ogóle to mnie jakieś ogarnia w ogóle, nie wiem co. Ja wiem, co mnie boli, wiem, co jest moim, i nie chodzi mi o ciało, nie? Wiem, co jest moim cierpieniem, moim nieszczęściem, moją rozpaczą, moją beznadzieją, moim wołaniem, moim krzykiem i tak dalej, nie? I wielokrotnie w swoim życiu myślałem, co tam ten Pan Bóg, co On tam wie o tym wszystkim, nie? W końcu Bogiem jest. Otóż uwaga, ta Ewangelia mówi, że Jezus w sobie przeżywa wszystkie te rzeczy, które ja w sobie przeżywam. Że nie tylko widzi, ale mu się całe wnętrzności wywracają, kiedy widzi moje cierpienie. Mało tego. Kiedy się użalił nad nią, to spróbował coś powiedzieć, nie? Chciał powiedzieć, nie płacz, jakoś zatrzymać, nic się nie działo. Oni poszli dalej, tak mówi Ewangelia. Zatrzymali się dopiero, kiedy dotknął tych mar, nie? Czyli widocznie to wszystko było w ruchu, kochani. Czyli po prostu Jezus idzie, widzi ją, wszystko mu się to wywraca, próbuje coś powiedzieć, a ona idzie dalej, nie? Wtedy Jezus, mam takie wrażenie, szybko kombinuje, ona mi zaraz stąd pójdzie, no bo nie zatrzymała się. Ja się trochę nie dziwię, no bo pomyślcie, jesteście na pogrzebie, nie umarło wam dziecko, jesteście wdową, jakiś chłop na ulicy, kochani, ja wiem, że my wiemy, że to jest Jezus, nie? No ale ona może nie wie, kto to w ogóle jest, nie? Jakiś chłop na ulicy nagle mówi, nie płacz. Nie? Idziesz w pogrzebie i ktoś ci mówi, no proszę nie płakać, nie? No to bym poszedł dalej, nie? No więc ona idzie dalej z tym konduktem. Ja mam takie wrażenie, że Jezus szybko myśli, jakby co robić, nie? No i wymyślił. No, zrobię skandal. Bo zrobił skandal. W prawie żydowskim jest napisane bardzo wyraźnie, Księga Kapłańska, żadnemu Żydowi nie wolno dotykać zwłok. Jeśli Żyd dotknie zwłok ludzkich bądź zwierzęcych, staje się nieczysty. Nie wolno mu przez cały dzień kontaktować się z ludźmi, nie wolno mu chodzić do synagogi, nie wolno mu składać ofiar Panu Bogu. Jest nieczysty. Jeżeli wieczorem tego dnia złoży specjalną ofiarę oczyszczenia na przebłaganie za to dotknięcie tego, co zmarłe, to następnego dnia dopiero jest przywrócony znowu jakby do bycia z ludźmi. Nie? Dlaczego oni się zatrzymali? Bo Jezus złamał prawo. Jezus, widząc, że oni idą dalej i nie chcą się zatrzymać, No nie będzie ich siłą przecież trzymał, nie? No to szybko pomyślał i dotknął chłopaka. Natychmiast stanęli. I wyruszam, że wokół Pana Jezusa się taki bufor zrobił, nie? Nieczysty. Kochani, tak jest do dzisiaj u Żydów. Jak pojedziecie do Ziemi Świętej, tuż przy murach Jerozolimy, od strony Góry Oliwnej jest taki wielki cmentarz, nie? Tam, gdzie podobno Mesjasz przyjdzie. Tam są najdroższe groby na świecie, bo oni chcą być pierwsi, jak przyjdzie Mesjasz, nie? No poważnie, tam groby kosztują kilka milionów dolarów, bo chcą być w tym pierwszym rzędzie, jak będzie Pan przychodził, znaczy nie Pan Jezus, bo nie w Pana Jezusa wierzą, ale w Mesjasza, nie? I tam jak jest cmentarz i się przechodzi, na przykład jest jakiś pogrzeb, to łatwo zauważyć, że nigdy Żydzi nie niosą trumny. Kto niesie? Muzułmanie. Są specjalne firmy muzułmańskie do obsługiwania żydowskich pogrzebów, bo Żydzi nie mogą dotykać tego, co jest zmarłe. Więc skąd się wzięło takie przekonanie u Żydów? Otóż przekonania mają takie, i nie chodzi o żadne magiczne rzeczy, nie, chociaż tak to trochę to brzmi, ale że kiedy się wchodzi w kontakt z czymś, co jest zmarłe, to jakby, mówię, zabrzmi to trochę dziwnie, ale śmierć na ciebie przechodzi. Ja mówię, nie chodzi o żadne magiczne rzeczy, nie tam, że coś tam cię atakuje, nie, 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 tylko chodzi o to, że spotkałeś się ze śmiercią. To, co nie ma życia w sobie już, jakby cię, w cudzysłowie oczywiście, infekuje. Dlatego jesteś nieczysty, bo jakby zaraziłeś się śmiercią, nie? I co robi Jezus w ogóle? Jezus robi bardzo świadomą rzecz. Zobaczcie, co się dzieje. On nie tylko ją widzi, nie tylko przeżywa w sobie, tylko wręcz jakby chciał wyciągnąć do siebie, bo wie, jak oni myślą o tej śmierci, że jak dotknie, to się śmiercią zaraził. No to on mówi, zobaczcie, tak się zarażę, że całą ją wyciągnę. I co powiedział? Młodzieńcze, mówię ci, wstań. To jest jeden z bardzo pięknych momentów, to się ojcowie Kościoła śmiali, że to jest jedyne miejsce w Ewangeliach, gdzie ktoś nie posłuchał Pana Jezusa. Bo zobaczcie, bo napisane tak. Jezus mówi, młodzieńcze, mówię ci, wstań, a on usiadł. Poważnie, ojcowie Kościoła już w IV wieku się śmiali. Jak on mógł? Zbawiciel powiedział, wstań, a ten usiadł. Nie? Zobaczcie, Jezus jednym słowem i tym jednym dotykiem, nie? Dotknął tego chłopaka, jednym dotykiem wyciąga z niego śmierć. Kochani, to jest mała taka dygresja, tylko musimy przejść pewną drogę. Nie wiem, czy pamiętacie, macie siłę jeszcze, nie? Bo widzę niektóre wasze twarze takie, Jezu, człowieku, nie męcz mnie już. Już nie mogę, już ledwo żyję. To dobrze, bo to mówimy o zmarłych dzisiaj, więc... Kochani, nie wiem, czy pamiętacie, że Pan Jezus w trakcie swojego życia, w sensie tyle mamy zapisane, bo może było więcej, ale w trakcie swojego życia wskrzesił 3 osoby. Nie? Prawdopodobnie było więcej, bo jeden z ewangelistów pisze, że gdyby spisać wszystkie cuda i działa Pana Jezusa, to by ksiąg nie starczyło, nie? Ale opisane w Ewangeliach są 3. Pamiętacie? Jest ta dziewczynka 12-letnia, nie? Córka Jaira, którą Pan Jezus wskrzesił. No i jest ten właśnie chłopak z Nain, ten młodzieniec. No i jest Łazarz, nie? Przyjaciel Pana Jezusa. Kochani, czy kiedyś żeście przyuważyli, w jakim stadium śmierci Pan Jezus ich wskrzeszał? Tak, wiem, widzę właśnie niektóre oczy. Co to jest, proszę księdza, stadium śmierci? Już tłumaczę. Pierwsze wskrzeszenie. Jako pierwszą Pan Jezus wskrzesił tę dziewczynkę, która miała 12 lat. Pamiętacie, jak długo po śmierci ją wskrzesił? Prawdopodobnie z pół godziny. Kiedy do niej szedł, to jeszcze żyła. Pamiętacie tam Ewangelię, nie? Pan Jezus wysiada na brzegu, przechodzi Jair, ten przełożony synagogi, mówi, słuchaj, nauczycielu, mam dziecko chore, ona dogorywa, czyli żyje jeszcze, ale już jest w agonii, nie? Ona mi umiera, chodź do mnie. Jezus mówi, dobrze, chodźmy. No i po drodze jest cała ta akcja z tą kobietą, która cierpiała na krwotok, więc się zatrzymują, mija dużo czasu i w trakcie przychodzą z tego domu, mówią, za późno. Mówią, dziecko już umarło. Już nie musisz nauczyciela trudzić, nie? Nie trudź go. Tamten, przypuszczam, ja sobie w ogóle tam sobie lubię wyobrażać, że ten ojciec musiał tam się rozpaść po prostu. Wiecie, jak to jest, że jak człowiek ma taką nadzieję, nie, Boże, idzie do mnie, mówię, że on potrafi cuda, uratuje mi dziecko, nie? On jest pewnie cały po prostu, że Jezu, uda się. Jezu, uda się, nie? I nagle w trakcie, jak on z tą kobietą musiał rozmawiać, to przypuszczam, że on tam cały stał i mówił, babo, idź stąd, nie? No bo dziecko mu umiera w domu. I sobie teraz przychodzą nagle z tego domu i mówią, już za późno. Jestem przekonany, że on tam się rozpadł, ten ojciec. Wtedy jest na niego, patrzy i mówi, ty się nic nie bój, tylko wierz. Słuchajcie, w co on ma wierzyć? Kochani, pamiętajcie, że to jest pierwsze wskrzeszenie Pana Jezusa. My wiemy, no ale On ją wskrzesi, ale On tego nie wie. W co On ma w ogóle wierzyć? No widział to, żeby to ktoś, kto umarł, nie umarł? No ale idą tam, mówi, minęło pewnie z pół godziny, może nawet 15 minut, nie? Do tego domu wchodzą, pamiętacie, Jezus tam wchodzi na górę, mówi, co tak krzyczycie? Mówi, uspokójcie się, bo dziecko śpi. On jest genialny w ogóle. Mówi, nie krzyczcie. Oni tam płakali, zawodzili, nie? Mówi, cicho, nie krzycz, bo dziecko śpi, obudzę zaraz. Poszedł na górę, wziął ją za rękę i mówi, dziewczynko, mówię ci, wstań. Tam jest talita kum, nie? Tam Jezus używa bardzo pięknego słowa. To nie jest dziewczynko, nie mamy w polskim takiego słowa. Dziewczynka to jest inne słowo po aramejsku. Tamto talita to oznacza takie największe możliwe zdrobnienie od słowa kobieta. U nas można by to kombinować, nie wiem, dziewczyneczka, dziewuszka, nie? Coś takiego. Więc on tam używa takiego człowieka swojego, dziewuszko, wstawaj. Napisane, natychmiast wstała, tak jakby spała po prostu, się obudziła, nie? Nie tak, że ją tam budził do życia, nie? Tylko natychmiast wstała, zaczęła chodzić po tym pokoju, nie? Jak to dziecko 12-letnie. I tam kocham komentarz Pana Jezusa. Boże, jaki on jest cudny. Mówi, dajcie jej jeść. Nie wiem, może jak człowiek z robostaje głodny jest, nie? Nie wiem, no. Mówi, mama, zrobię kanapkę, bo to głodne, widzisz, chodzi takie. Nie? Piękne to jest. Mam nadzieję, że jak wstanę z grobu, to pierwszy to będzie kanapka, nie? Pan Jezus tak, Adaś, makrojalek. Okej. Okay. To jedziemy w to. Więc zobaczcie, wskrzesił tuż po śmierci, nie? Drugie wskrzeszenie to jest wskrzeszenie tego chłopaka z Nain. Uwaga, kiedy go Pan Jezus wskrzesił? Prawdopodobnie albo tego samego dnia, którego umarł wieczorem, bo bardzo często pogrzeby żydowskie były tego samego dnia, kiedy się umierało, co nie? Przed zachodem słońca. Ewentualnie, jeżeli były jakieś przeszkody, to następnego dnia. Już go nieśli po naszemu w trumnie, nie? Czyli zobaczcie, mamy tak. Tuż po śmierci, potem z konduktu pogrzebowego, a pamiętacie trzecie wskrzeszenie? Łazarza? Ten już, jak powiedziała jego siostra tak dosyć sympatycznie o swoim bracie, panie, on tam już leży parę dni i cuchnie. Nie? Czyli ciało zaczęło się już rozkładać. Ja w ogóle lubię sobie tę scenę wyobrażać w ogóle, jak Jezus go tamtego trzeciego wskrzesza. Pamiętacie, że jest napisane, że Jezus stanął przed tym grobem, nie kazał odsunąć kamień. Wtedy mówi ta siostra, panie, on już cuchnie, on już się rozkłada, bo on już tam leży parę dni, nie? On mówi, odsuńcie kamień. I zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Zawsze mnie zastanawiało, czemu tam Jezus krzyczy? No bo w wypadku tej dziewczynki nie krzyczał, tylko mówił, dziewczynko, wstań, nie? W wypadku tego chłopaka powiedział, młodzieńcze, mówię ci, wstań, nie? A tam napisane donośnym głosem, czyli Jezus krzyczał, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Więc zrozumiałem dopiero, jak pojechałem do Ziemi Świętej. Jak ktoś z was był może w tym miejscu, gdzie Łazarz był pochowany, to jest po stronie palestyńskiej, trzeba przejechać za mur palestyński, to grób Łazarza jest dwa piętra pod ziemią. W sensie jest wejście na górze, ale żeby do tego grobu dojść, trzeba zejść takimi schodami dwa piętra po naszemu jakby, nie? Jakby w dół. Tak wtedy chowano, że drążono w skałach takie tunele, nie? Jezus musiał krzyczeć, bo on by tam nie usłyszał, nie? Bo on był dwa piętra pod ziemią. Więc on się tam nachylił. Mało tego. Pamiętacie, że on tam był zawinięty w te chusty? W sensie prześcieradła i miał chustę na twarzy, nie? Bo jak wyszedł, to mu powiedzieli, znaczy Jezus powiedział do tych ludzi, rozwiążcie go i zdejmijcie mu chustę, nie? Co sobie to w ogóle wyobrażasz? Ja sobie to wyobrażam. Rozwiązali go dopiero na górze, nie? Wiecie, o co chodzi? On był jak mumia tak zawinięty. No widzieliście całą, nie? Cały jesteś zawinięty. Słuchajcie, jak on się te dwa piętra wytarabanił na górę? Z chustą na twarzy. Pomyślcie sobie, leżysz dwa piętra pod ziemią, nie? Trup. No wiem, trudno sobie to wyobrazić, nie? Ale leżysz dwa piętra i nagle słyszysz. Adam! Wychodź! Obudziłeś się tam te dwa piętra pod ziemią, no i... No bo, no słuchajcie, to musiał tak wyjść, no. No bo rozwiązana go dopiero na górze. Kochanie, to mówię ze śmiechem, a to jest przepiękny obraz. Już wam tłumaczę, o co tu chodzi. Zobaczcie. Tuż po śmierci z trumny z grobu pod ziemią. Jeden z ojców w kościele napisał, trochę żartem, że Pan Jezus się rozgrzewa. Zobaczcie, On wyciąga człowieka jakby z coraz dalszego etapu śmierci. I On mówi tak. Są na świecie ludzie, i mówi, to jest większość ludzi, którzy są jak ta dziewczynka. Czyli tacy są ledwo umarli. I to mówi, ma prawie każdy człowiek. Czyli są takie rzeczy w twoim życiu, które masz takie wrażenie, że o Boże, ale, pusto, ale nędza. Tak, że tak śpisz życiowo. Czyli takie rzeczy, gdzie nie ma życia w tobie. Nie? Co się dzieje? Jezus podchodzi do kogoś i mówi, słuchaj, wstawaj. Ja cię z tego podniosę. Czyli ja cię ożywię z tego. Z tego, co w twoim życiu jest takie klapnięte, to ja cię podniosę. I mówi, to ma prawie każdy człowiek na świecie. Mówi, są tacy ludzie na świecie, i przypomnę, że w tym kościele jest parę takich ludzi, którzy są jak ten drugi przypadek. Czy nie to, że masz tam po prostu trochę rzeczy, które ci klapły w życiu, nie? Tylko są tacy, że mają takie przekonanie, że po prostu ich niosą już po prostu w trumnie na cmentarz. Ja tak słyszałem od ludzi wielokrotnie takie, że ja to już po prostu jadę tylko, żeby dojechać, bo to w moim życiu już nic nie zmieni. Ja mam już tak rozwalone wszystko, mam. Ja to po prostu tylko czekam, żeby się to wszystko skończyło. To jest dokładnie ta sytuacja. Człowiek ma takie wrażenie, że to już tylko dojechać, bo to małżeństwo mi się rozwaliło, wszystko jest... Co mówi Pan Jezus? Wstawaj. Mówi, mogę cię z czegoś takiego podnieść za życia. Nie dopiero po śmierci. Tylko wrócę ci życie. Mimo, że jesteś przekonany, że już jedziesz bezpośrednio do grobu, to ja cię wrócę do życia. I wreszcie mówi ten komentarz, że są tacy. Nie wiem, czy ktoś taki jest w tym kościele. Mam nadzieję, że nie, ale może jest. Ktoś po prostu leży dwa piętra pod ziemią i gnije. Zobaczcie, kiedy to jest wzruszający obraz. To jest taki człowiek, który jest całkowicie spętany, czyli w jego życiu już nie ma żadnego ruchu. On już, to nie tak, że on może coś zrobić, tylko jest całkowicie związany. Wszystkie opcje, jakie miał, wykorzystał, jakieś próby ratunku, wszystko, nie, po prostu jest związany. Może być tak poniewolony w coś, tak utaplany w jakieś zło, albo w jakąś krzywdę, którą mu wyrządzono. Bo to może nie jego wina, tylko może ktoś go tak skrzywdził. Że już nie ma ruchu w ogóle. Mało tego, zobaczcie, ma chustę na twarzy, czy nie ma twarzy, czy jego nie ma. On już w ogóle nie wie, kim on jest. Nie masz twarzy. I co mówi Pan Jezus? Ja cię z tego wyciągnę. Za życia. Nie dopiero naprawimy to po śmierci. Tylko ja cię przywrócę do życia. I stąd jest to, rozwiążcie go i zdejmijcie mu chustę. Czyli to wszystko, czym on był związany, mogę rozwiązać. I to, że on już nie wie, kim on. Ja mu przywrócę twarz, ja mu pokażę znowu, kim on jest. Kochani, nie bez przyczyny są opisane w Ewangeliach właśnie te trzy wskrzeszenia. W takiej kolejności w ogóle. Trochę, dużo bardziej beznadziejnie. Jezus za każdym razem człowieka z każdego kolejnego stadium, to jest tak, jakby mówił, choćbyś mi się usunął na sam dół tego grobu, takiego za życia, nie? To cię stamtąd wyciągnę. Jak on to robi? Biskup Grzegorz Ryś bardzo pięknie to powiedział. On mówi tak. Zobaczcie, że są takie same jakby przedmioty i symbole przy grobie Łazarza i przy grobie Pana Jezusa. Pamiętacie, co znaleziono w grobie Pana Jezusa po zmartwychwstaniu? Był odwalony kamień i leżało prześcieradło i w osobnym miejscu zwinięta chusta, nie? Zobaczcie, u Łazarza jest odwalony kamień, są prześcieradła, które go rozwiązano i jest zdjęta chusta, nie? Co to znaczy? W jaki sposób Jezus wyciąga Łazarza z grobu? Zamienia się z nim miejscami. Bo zobaczcie, Jezus podchodzi do grobu, który jest zamknięty i na dole leży człowiek, nie? Zawinięty w prześcieradło z chustą na twarzy. Jezus mówi tak, odsuńcie kamień, odsunęli. Wyprowadźcie go na zewnątrz, wyprowadzili. Rozwiążcie go, zdejmijcie mu chustę, zrobili to. No to Jezusa zawinęli, założyli chustę, włożyli i zasunęli kamień. Tak się wydarzyło tydzień później. Bo to jest dokładnie tydzień po tygodniu. Biskup Grzegorz mówi, w jaki sposób Jezus wyciąga człowieka ze śmierci? Tylko w jeden. Zamienia się z nim miejscami. Kochani, jak Jezus może nas wyzwolić z tego, co nam się dzieje? Z tego, co uważamy za przekleństwo, grzech, nieszczęście, krzywdy i tak dalej. Uwaga, on ma tylko jedno pragnienie. Bo tylko tak da się to zrobić. Chce zająć nasze miejsce tam. Używacie przecież od zawsze, nie? Jeżeli chodzi do Kościoła takiego słowa, tylko ono się już tak wyświechtało, że to nikt z nas tego już nie czai. On wziął na siebie nasze grzechy. Tak? Mówimy tak w Wielkim Poście zawsze, jak są drogi krzyżowe i tak dalej. Uwaga, co to znaczy? Czy on zrobił jakiś grzech? No nie. Ale wziął na siebie, co to znaczy? Że jak zapytali, kto to zrobił, to on powiedział ja. Kochani, na tym polega wziąć grzech na siebie. Jak stoi dwóch ludzi, jeden coś ukradł, a drugi nie ukradł. I ktoś pyta, policjant, kto to zrobił? To jak ten, co nie ukradł, mówi ja, bo chcę tego ocalić, no to znaczy wziął na siebie tą rzecz, nie? Uwaga, kochani, Jezus coś takiego zrobił. Święty Augustyn to opisuje tak, jak zrozumieć zbawienie? Siedzisz w celi śmierci. Na 17 jest wyznaczona egzekucja. Jesteś winny kary śmierci. O 16:59 do tej celi wchodzi Jezus i mówi, ty out, a ja tu zostaję. Ty idziesz żyć, a mnie zetną. Kochani, to się stało na krzyżu. Powiem wam teraz rzecz zupełnie skandaliczną, która mnie zachwyca. Niektórzy mówią, to herezja jest. Trudno. Wiecie, gdzie to się pokazuje najpełniej i co mnie napawa takim zachwytem, że po prostu nie mogę z Panem Jezusem? Nie wiem, czy pamiętacie taki bardzo dziwny dialog między Panem Jezusem a Judaszem, którego bardzo długie lata nie mogłem nigdy zrozumieć. Pamiętacie sytuację z wyjawieniem zdrajcy? To, co wam mówiłem, nie tam, gdzie Jezus się wzruszył. Pamiętacie to? Jak siedzą na ostatniej wieczerzy, przepraszam, macie siłę jeszcze, czy nie mogę jeszcze chwilę? Mogę, tak? Bo już późno jest. Już ląduję, obiecuję. Już takim lotem koszącym się zbliżamy. Ja mam tak, że potem się wznoszę, ale jeszcze spróbuję zaraz wylądować. Jest taki dialog, nie? Pan Jezus mówi, jeden z was mnie wyda. Oni tacy wszyscy zdziwieni, który, nie? No to Jezus mówi dosyć prosto, to jest bardzo prosty. Mówi, wezmę kawałek chleba, komu umoczę w misie i podam, no to ten, nie? No i wziął kawałek chleba i podał Judaszowi. No jak się można nie zorientować, który, nie? No powiedział, co zrobi, no i wskazał, nie? Wtedy jest napisane tak, że Jezus, dając mu chleb, powiedział do niego takie zdanie. Co masz czynić, czyń prędzej. A on wyszedł i była noc, nie? I poszedł w noc. Zawsze mnie strasznie dziwiło, co to zdanie znaczy. No bo to trochę tak wygląda, no jakby Jezus chciał, żeby on go wydał, no. No bo nie mówi, słuchaj, nie rób tego. Weź się zastanów w ogóle, człowieku. Naprawdę myślisz, że jest tym jakimś fałszywym tym? Nie, on mówi, no co masz zrobić, to prędzej idź. No on go tam zachęca przecież, no. Koniec, strasznie długo nad tym się zastanawiałem w ogóle. Co tu się dzieje w ogóle w tym? Kiedyś znalazłem komentarz takiego kardynała już nieżyjącego. Nazywa się Hans Unsvoll Balthasar. Wiadomo, z tego takiego niemieckojęzycznego kręgu. Wielka postać, kardynał, naprawdę genialny teolog, poważnie, genialny teolog. I on napisał w komentarzu, powołując się na taką mistyczkę Adrienne von Speyer i na dwóch ojców Kościoła. Dlatego uznaje, okej, kardynał to powiedział, mnie pasi. Nie? On mówi tak. Dlaczego Jezus to powiedział, to zdanie? Po co to powiedział? I on mówi, w sposób oczywiście dosyć symboliczny, ale jak kiedyś Judasz stanie na sądzie, uwaga, a stanie, to nie tak, że Judasz jest w piekle, jak to słyszałem wielokrotnie, ale na takich egzorcyzmach szatan się przyznał, że ma na imię Judasz. A od kiedy to wierzymy szatanowi? Halo. Nie, kochani, piekła jeszcze nie ma. Jeżeli kiedyś będzie, to będzie po końcu świata, po sądzie ostatecznym. No, halo. Judasz ma sąd, tak jak każdy człowiek. Stanie na sądzie. Kto go będzie sądził? Kto to sądzi ludzi? Katolicy. Pan Jezus. Będzie dosyć niekomfortowa sytuacja, nie? No bo ten go wydał, a ten go będzie sądził, nie? I ten kardynał pisze tak. Kiedy Judasz stanie na sądzie? Tak trochę taki... Jak tu się teraz... To chyba się z tego nie wywinę, nie? I Pan Jezus zada mu pytanie. Judaszu, wydałeś na śmierć Syna Bożego. Dlaczego to zrobiłeś? Jaki miałeś powód? No bo musiałeś jakiś powód mieć. No. Wtedy ten kardynał pisze tak. Chociaż nie godzi się tak myśleć. Ty też powie, bo mi kazałeś, to jest twoja wina. Bo mi powiedziałeś, że mam to zrobić prędzej. A Pan Jezus powie, tak, to jest moja wina. Bo On wziął na siebie nasze winy. Hej, nie chodzi o to, że Pan Jezus mu to kazał zrobić. Oczywiście, że nie kazał mu tego zrobić. Judasz to zrobił. I wina jest Judasza, ale uwaga! On wziął na siebie nasze winy. Na tym, moi drodzy, polega skandal Ewangelii. Że w normalnej sytuacji konsekwencje ponosi ten, kto to zrobił. No, na tym polega sprawiedliwość, nie? A przynajmniej tak powinno być, no. W normalnym państwie prawa, nie? Że jeżeli ktoś coś zrobił, no to ponosi tego konsekwencje. Tak jest sprawiedliwie, nie? U Boga sprawiedliwość polega na tym, że ty to zrobiłeś, a on za to beknie. Okej, na tym to polega. Czy wy to w ogóle czaicie? Co to się wydarzyło o zbawieniu? Bo to się wydarzyło w zbawieniu. Że Bóg chce wziąć na siebie nasze winy. Że jak napisał święty Paweł w jednym z swoich listów, Bóg uczynił go grzechem. Mimo, że on żadnego grzechu nie popełnił. Izajasz powie, Bóg zwalił na niego winy nas wszystkich. Kochani, to chce zrobić Jezus w nas. Czyli każde twoje przekleństwo, wszystko, z czym sobie nie możesz poradzić, wszystko, co cię obarcza, co jest dla ciebie ciężarem, co mówisz, że Jezu, ja nie mogę, bo ja tego nie dźwignę. Jezus mówi, no to ja to wezmę. Wiem, co macie teraz w głowie. Ale jak? W sensie, to co tak mam tak? To jutro. Jutro sobie popatrzymy na to, co to znaczy. Jak on to robi i co to w nas robi. To, co wam powiedziałem pierwszego dnia, czyli że nagle wtedy okaże się, że te wszystkie nasze blizny są chwalebne. Że to, co było naszym przekleństwem, staje się błogosławieństwem. Dlatego, że on wziął na siebie nasze winy. Kochani, to jest coś, co nazywamy wielką tajemnicą wiary. Tylko Bóg takie coś może zrobić. Kochani, w ogóle przecież każdy z was, szczególnie ci, którzy macie dzieci, to wy to znacie przecież. Jeżeli macie dzieci, no wiem, że w większości nie, bo jesteście studentami, znaczy mam nadzieję, że nie macie jeszcze dzieci. Ale jeżeli macie, albo znacie ludzi, którzy mają dzieci, nie? No przecież każdy rodzic zna taką sytuację, jak ma chore dziecko. Ile razy każda mama, która ma chore dziecko, wypowiedziała takie zdanie? Jakbym mogła, to ja bym tę chorobę wzięła, żeby moje dziecko tylko nie musiało chorować, nie? Kochani, to jest dokładnie to. Uwaga, no my tego nie możemy zrobić. Bo nie jesteś w stanie wziąć tego, co się dzieje twojemu dziecku i włożyć to na siebie, nie? Ale rozumiecie to pragnienie tej miłości, nie? Kiedy miłość widzi kogoś cierpiącego i mówi, Panie Boże, jak możesz, to zwal to na mnie, żeby ten, kogo kocham, był wolny od tego, a ja to będę. Oczywiście nie wiemy, co mówimy, kiedy tak mówimy, nie? Ale tylko uwaga, człowiek tego zrobić nie może. Jest tylko jeden, który może to zrobić. Bóg jest tym kimś. To dlatego On musiał umrzeć. Bo nikt tego nie mógł wziąć. Bo nikt nie może za kogoś ponieść śmierć. Nie da się tego zrobić. Kochani, to jest coś niesamowitego, co w tej Ewangelii jest opisane. Naprawdę lądując, już przykładamy podwozie do pasa. Bóg cię widzi. Bóg to, co ci się dzieje, co przeżywasz, przeżywa w sobie. Dosłownie. W swoich wnętrznościach i trzewiach. I nie tylko to sobie przeżywa, tylko ma tylko jedno pragnienie. Włożyć to na siebie. Zabrać to z ciebie i włożyć to na siebie. A tak jak do domu dzisiaj wrócicie, to chciałbym was dzisiaj prosić tylko jedną rzecz. Siądźcie na chwilę do modlitwy. Tak jak mam nadzieję co wieczór. I powiedzcie Panu Bogu tak. Panie Boże, Szóstak powiedział, że mnie widzisz. Ja mu wierzę. I że podobno wszystko wiesz, co się we mnie dzieje. Nawet podobno ty to wszystko tam przeżywasz w sobie. To byłoby fajne, gdyby tak było. Weź to. Na siebie. Najbezczelniej, jak potraficie. Weź to na siebie. Masz za mnie donosić. Poważnie mówię. Nie bójcie się tej modlitwy. W Jezusie nie ma żadnego innego pragnienia, jak właśnie takie. Bo On przyszedł po to, żeby wziąć na siebie nasze winy, żeby wziąć na siebie nasze grzechy, żeby wziąć na siebie nasze cierpienia, żeby wziąć na siebie nasze przekleństwa. A jutro spróbujemy zobaczyć ten jeszcze jeden krok dalej. Gdzie to się dzieje, jak to się dzieje i co to w nas ma zrobić. Ale to jutro.